Kryminalne Labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski. Witamy Państwa.
Rok 1989. Okrągły stół. Wybory czerwcowe. Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Początek końca komunizmu w Polsce.
A jednak w tym właśnie roku, w dziwnych okolicznościach, śmierć ponoszą ludzie, którzy już wcześniej byli szykanowani przez Służbę Bezpieczeństwa.
W styczniu w Białymstoku tak zwani nieznani sprawcy mordują księdza Stanisława Suchowolca.
A w Warszawie księdza Stefana Niedzielaka.
W lipcu ginie ksiądz Sylwester Zych.
Co przemawia za tym, że nie były to przypadkowe zgony, ale mordy polityczne?
Czy do ostatnich dni PRL-u działało specjalne komando śmierci?
I czy stworzyli je funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa?
Na te pytania odpowie nasz dzisiejszy gość, profesor Patryk Pleskot, autor książki Zabić. Mordy polityczne w PRL. Na co dzień naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Witamy Pana serdecznie.
Witam Państwa, witam słuchaczy.
Rozmawialiśmy już o śmierci księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca. Dzisiaj ksiądz Sylwester Zych. Jego ciało zostało znalezione na przystanku PKS-u w Krynicy Morskiej 11 lipca 1989 roku. Wydawać by się mogło, że to po prostu człowiek, który był pijany, stracił przytomność, a później stracił życie w takim dziwnym miejscu. Panie profesorze, dlaczego w takim razie mówimy raczej o mordzie politycznym i o tym, że mamy zbyt wiele wątpliwości, by powiedzieć, że to była przypadkowa śmierć?
Po pierwsze, ja bym powiedział, że to ten PRL jeszcze całkiem nieźle się w tym momencie trzyma, w tym znaczeniu, że pamiętajmy, że sam ustrój już tak się nazywa, mamy formalnie rząd jeszcze Mieczysława Rakowskiego, SB będzie istniało jeszcze rok. Trzecia RP oczywiście się rodzi, ale rodzi się w bólach, rodzi się powoli i jeszcze jak widać ta cezura 4 czerwca i szokujących wyborów czerwcowych nie jest wcale cezurą, która nam zamyka przestrzeń do mówienia o mordach politycznych jeszcze PRL-owskich, jeszcze gdzieś związanych z SB. No ale właśnie, dlaczego? Dlaczego w ogóle to skojarzenie? Jeżeli kiedyś mówiliśmy sobie o księdzu Niedzielaku i Suchowolcu i tam widzieliśmy, że albo potrafimy odtworzyć okoliczności zbrodni bardzo dokładnie, jak w przypadku księdza Niedzielaka, albo widzimy tą bardzo mocną motywację taką polityczną i też właściwie potrafimy odtworzyć, jak ta zbrodnia przebiegała, jak w przypadku księdza Suchowolca, no tak w przypadku księdza Zycha mamy zasadniczy problem. Oczywiście sprawców nadal nie znamy, znowu to oczywiście mówię ze smutkiem. Po drugie, nie znamy tak naprawdę ostatnich kilku, a może kilkunastu godzin życia księdza Zycha. Nie wiemy, co z nim się dzieje. Doskonale to wiemy w przypadku księdza Niedzielaka, co do sekundy. No w sumie bardzo dobrze wiemy to również w przypadku księdza Suchowolca. Znamy ostatnie chwile jego życia. W przypadku księdza Zycha nie wiemy praktycznie nic, albo wiemy bardzo mało. Dlaczego więc mówimy o motywach politycznych? Z paru względów. Przede wszystkim no właśnie sama motywacja zbrodni. Ksiądz Zych, podobnie jak Suchowolec, podobnie jak ksiądz Popiełuszko, no to byli wrogowie systemu i to tak byli postrzegani, sami siebie pewnie tak postrzegali, ale byli tak postrzegani przede wszystkim przez aparat represji PRL-u. W przypadku księdza Zycha jest to jeszcze doprowadzone, no powiedzmy, nawet do ekstremu. Żeby to wyjaśnić, trzeba niestety, to jest dość skomplikowana historia, ale no tak to już jest, cofnąć się do 1982 roku, do stanu wojennego i do sprawy innej śmierci, przypadkowego, tym razem przypadkowego, postrzelenia sierżanta MO Zdzisława Karosa przez grupkę młodych chłopców, opozycjonistów, którzy chcieli czynnie walczyć z systemem. Ci chłopcy byli znajomymi księdza Zycha. Doskonale dzisiaj wiemy, że ksiądz Zych nie miał nic wspólnego z tą zbrodnią, ale prawda jest taka, że ci chłopcy później no, przestraszeni tym, co się wydarzyło, czy zbrodnią, no wypadkiem, ale który doprowadził do śmierci. Przestraszeni chłopcy wpadli na parafię do księdza Zycha pod Warszawą i tam też zostawili mu broń. Przez to ksiądz Zych został wciągnięty w całą akcję, w całą sprawę i trafił do więzienia jeszcze w 1982 roku. Wręcz był przedstawiany przez propagandę i przez prokuraturę jako prowodyr całej tej zbrodni. I w więzieniu tam mówiono wprost, że teraz nic ci nie zrobimy, bo to byłoby za oczywiste, ale jak wyjdziesz z więzienia, to zginiesz. Co zrobił ksiądz Zych po tym, jak w 1986 roku został na mocy amnestii, tam no, już nieważne, zwolniony z tego więzienia? No, spisał testament, co pokazuje no, rzeczywiście o jakiej tutaj atmosferze, jakich pogróżkach mówimy. Te pogróżki, próby jakichś dziwnych incydentów, które się działy gdzieś wokół księdza Zycha, później następowały, po tym jak wyszedł z więzienia. On mimo tych pogróżek związał się bardzo mocno z opozycją, ze środowiskiem KPN-u, był kapelanem, można powiedzieć, KPN-u, czyli nie dość, że sobie nagrabił, mówiąc brzydko, w tym 82 roku, to jeszcze później dodatkowo właśnie związał się z tymi środowiskami opozycyjnymi, no co te motywy nam jeszcze uwypukla. Jeszcze na początku 89 roku, niedługo po tych zbrodniach związanych z księdzem Niedzielakiem i Suchowolcem, raptem parę tygodni później został napadnięty przed Teatrem Powszechnym na warszawskiej Pradze i tam niezidentyfikowani sprawcy pobili go i próbowali siłą napoić wódką, prawda? Tam spłoszył ich, powiedzmy, samochód piesi, nie udało się tego zrobić. Ale coś się nie udało wtedy, to udało się w lipcu 89 roku, kiedy to ksiądz Zych udał się zwyczajowo do znajomych na wakacje. No i rzeczywiście, wczesnym rankiem 11 lipca 89 roku jego zwłoki zostały znalezione na przystanku PKS w Krynicy Morskiej. Od razu oficjalna wersja była taka, że ksiądz po prostu zapił się na śmierć. Nawet był taki reportaż zrobiony z dwójką czy z trójką świadków pracujących w restauracji czy w pubie, byśmy dzisiaj powiedzieli, Riviera, w którym tenże ksiądz miał pić naprawdę mnóstwo tego alkoholu. No i taka wersja była oficjalna, natomiast szybko okazało się, i to nie trzeba było dużego tutaj nakładu śledztwa takiego niezależnego, żeby to stwierdzić, że całe to zeznanie było no, funta kłaków warte. Później ci świadkowie, w cudzysłowie, no, półgębkiem między wierszami przyznawali, że to było właściwie reżyserowane. Nie udało się nigdy odnaleźć kompana księdza Zycha, który miałby z nim ten alkohol spożywać. Nikt inny, oprócz tych trzech osób, czyli uczestników, no, gości tego wieczora 10 lipca, z 10 na 11 lipca 89 roku, nie zobaczyło, żeby tam jakiś ksiądz był w ogóle. Tak więc no, jest to bardzo grubymi nićmi szyte i wiemy, że ta wersja oficjalna jest po prostu nieprawdziwa. To bardzo łatwo można ją po prostu podważyć. Ale rodzi się pytanie, skoro jest nieprawdziwa, to co tak naprawdę się wydarzyło? No i tutaj jest zagadka właściwie nierozwikłana tak naprawdę po dzień dzisiejszy. Jak już mówiłem, w tych wcześniejszych zbrodniach możemy wiedzieć, co się stało. Nie możemy stwierdzić, kto to zrobił, ale możemy stwierdzić, co się stało tak naprawdę, jak przebiegała ta zbrodnia. Tak tutaj jesteśmy skazani tylko na domysły. Domysły utrudnione jeszcze przez naprawdę poważne mataczenie, które dzieje się od razu. Właściwie nie jesteśmy nawet w stanie stwierdzić, czy sekcję zwłok, którą zrobiono, tam było ich kilka właściwie, to robiono na tej samej osobie. Są wręcz poszlaki, które wskazują, że być może ciało podmieniono. W ogóle to ubranie, którym sekcję zwłok robiono, było zupełnie inne niż tego mężczyzny znalezionego tego 11 lipca na przystanku PKS. No naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. Domysły są takie, i to jest wersja, którą powiedzmy możemy się zgodzić, zwłaszcza, że w tej sekcji zwłok wyszły też no, takie no, rezultaty, które pokazywałyby obiciu ofiary, że prawdopodobnie 10 lipca ksiądz został gdzieś zgarnięty przez, no właśnie kogo, przez tych nieznanych sprawców, prawdopodobnie gdzieś był może przesłuchiwany, gdzieś był bity, czy to na jakiejś komendzie, czy w jakimś innym lokalu, nie wiemy, no i w nocy po prostu już zmaltretowane ciało zostało po prostu podrzucone, zwłoki właściwie już podrzucone na ten przystanek, prawdopodobnie właśnie też na siłę jeszcze wcześniej pojono ofiarę alkoholem, być może też w jakiś inny sposób ten alkohol wprowadzano tak, żeby ta wersja oficjalna była bardziej prawdopodobna. No i w ten sposób sfingowano to zapicie się na śmierć księdza Zycha. I rzeczywiście no, zrobiono to na tyle profesjonalnie, powiedzmy, że dzisiaj nie potrafimy na 100% powiedzieć, co się wydarzyło, ale jednak te różne poszlaki, też kontekst cały tej sprawy powoduje, że moim zdaniem nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z morderstwem politycznym, którego ślady zostały jednak dość skutecznie zatarte.
Pańskim zdaniem to były osobiste porachunki funkcjonariuszy Polski Ludowej z księdzem Zychem, czy to było morderstwo na zlecenie przez Służbę Bezpieczeństwa, bo ksiądz Zych po prostu był bardzo groźny dla systemu komunistycznego?
Jedno drugiego do końca nie wyklucza, natomiast zauważmy, że ten system się właśnie rzeczywiście, jak słusznie pan redaktor na początku stwierdził, jednak chwieje się w posadach, tak więc... No on był groźny dla systemu, tylko że system stawał się coraz słabszy. Tak więc ja bym bardziej szukał takich osobistych porachunków. To trochę już kiedyś mówiliśmy w przypadku księdza Suchowolca czy Niedzielaka, że ten okres transformacji ustrojowej spowodował pewne no, spuszczenie bezpieki z łańcucha. Ci funkcjonariusze wiedzieli, że coś się kończy, ale czuli się też bezkarni. I moim zdaniem taka sprawa, inicjatywa, no nieprywatna, to byłoby źle powiedziane, ale powiedzmy inicjatywa gdzieś na średnim szczeblu podejmowana w ramach aparatu represji, żeby rozprawić się z tym tutaj krnąbrnym kapłanem, który nam tak mocno zalazł za skórę, narodziła się, zwłaszcza, że no, funkcjonariusze mogli mieć świadomość, że już niedługo będzie to niemożliwe. Niedługo może sytuacja polityczna się zmieni, nie będzie można tutaj sobie bezkarnie mordować księży, naszych wrogów. Tak więc gdzieś ten element takiego osobistego czy resortowego, zawodowego porachunku, bo też nie chciałbym tego sprowadzać do tego, że nagle jakiś funkcjonariusz pojedynczy wpadł sobie, a to zabijemy księdza Zycha. Byłby to jednak strywializowanie tej całej sprawy. Oni tak funkcjonowali w pewnej maszynie, w pewnej strukturze i to nie było zupełnie indywidualne. To musiało cieszyć się poparciem, czy przynajmniej akceptacją no, szerszego kręgu i współpracowników i przełożonych takich funkcjonariuszy. Jak już sugerowałem przy wcześniejszych sprawach, to raczej moim zdaniem, przecież tego nie można wykluczyć, nie sięgało aż poziomu Jaruzelskiego, prawda, ale gdzieś jakiegoś szczebla średniego kierowniczego w wydziałach czy departamentach MSW jak najbardziej. Tak więc ten osobisty porachunek osobistym porachunkiem, ale ja bym to nazwał porachunkami właśnie resortowo-ideologicznymi, prawda, z tymi wrogami systemu, a niewątpliwie ksiądz Zych był takim wrogiem systemu, nawet bardziej niż ksiądz Popiełuszko, nawet bardziej niż ksiądz Suchowolec, czy tym bardziej Niedzielak, no bo to rzeczywiście była osoba, którą w resorcie postrzegano jako współodpowiedzialną za śmierć jednego z naszych, prawda, tego sierżanta Emo Karosa. Tak więc tutaj ten porachunek jak najbardziej się aż prosi o uwzględnienie jako argument koronny za tym, że mówimy o mordzie politycznym. Ten rok 89 jest takim właśnie elementem rozliczania się aparatu represji ze swoimi wrogami już w ostatniej chwili, prawda, swojego istnienia. Ja bym tylko dopowiedział, że dosłownie kilka, no 10 dni po śmierci księdza Zycha umiera, zostaje zamordowana Aniela Piesiewicz, matka Krzysztofa Piesiewicza, który był oskarżycielem posiłkowym w sprawie zabójców księdza Popiełuszki. Można by powiedzieć, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Tylko dlaczego ta 83-letnia staruszka została związana fachowo takim systemem na kołyskę, to znaczy każdy ruch kończyn powodował zaciskanie się pętli na szyi. Dokładnie w taki sam sposób został skrępowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Czy zwykli przestępcy zrobiliby coś takiego? Nie. Tak więc widzimy, że ten rok 89 jest rokiem rozrachunków systemu i to nawet po wyborach, nawet po ostatnim już, jakby ostatnim epizodzie aparatu represji, który właśnie się zaczyna, rozpadać, te rozrachunki, te mordy polityczne nadal mają miejsce i wręcz w 89 roku jest ich więcej niż właściwie po stanie wojennym, prawda, bezpośrednio. To też jest bardzo charakterystyczne.
To tak jak w przypadku naszej rozmowy o księdzu Stefanie Niedzielaku i księdzu Stanisławie Suchowolcu, tak i teraz na temat księdza Sylwestra Zycha zapytamy jeszcze, czy sprawa jest już całkiem zamknięta, czy badacze do tego, a zwłaszcza ze strony prokuratury na przykład albo IPN-u będą wracać i czy jeszcze cokolwiek więcej możemy ustalić w tej sprawie?
Moim zdaniem naprawdę musiałoby wydarzyć się coś graniczącego z cudem, żeby tutaj nastąpił przełom. Nie wiem, skruszony oficer, który na łożu śmierci postanowił powiedzieć prawdę, to jest dla mnie właściwie jedyna opcja, która mogłaby ruszyć tą sprawę do przodu, bo tutaj skala trudności jest nieprawdopodobnie duża, o wiele większa niż w przypadku i tak bardzo trudnych i zawikłanych spraw księdza Suchowolca, czy Niedzielaka, czy nie wiem, Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i tak dalej. Tutaj naprawdę mało wiemy i tym bardziej obawiam się, jak już kiedyś mówiłem, bardzo chciałbym się mylić, żeby ten mój pesymizm okazał się nadmierny, ale obawiam się, że tutaj już naprawdę nie da się, nawet nie z punktu widzenia tylko prokuratorskiego, ale wręcz historycznego, dojść do prawdy i zrekonstruować w pełni i w pełni wiarygodnie ostatnie godziny życia księdza Sylwestra Zycha. Bardzo chciałbym się mylić.
Historie zabójstwa księdza Sylwestra Zycha i inne historie mordów politycznych znajdziecie Państwo w książce Zabić mordy polityczne w PRL, wydanej nakładem wydawnictwa Znak, z jej autorem, profesorem Patrykiem Pleskotem. Mieliśmy dziś przyjemność rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Kryminalne labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.